Szef portalu polska-myślnik.com jest już z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa serdecznie i witam ciebie, Tomaszu.
Drogi Bogdanie, zanim rozpoczniemy opowieść o tym, co najważniejszego teraz dzieje się na Szmaragdowej Wyspy, to taki krótki materiał, który przygotował jeden z uczestników tych niezwykłych historii zebranych pod hasłem pyta.pl. Taki krótki materiał.
Kłaniam się, tak, to my pyta.pl, gdzie Mowit Piast-Kozakowski, Mikołaj Okianusz. Czy jakieś dewastowanko dzisiaj?
Słucham?
Jakieś dewastowanko dzisiaj?
Oczywiście.
To panie będą chciały zdewastować.
Jak to co? Wolność! Wolność wyboru!
Jakieś dewastowanko małe?
Nie.
Nie chciała pani tam z kościółka trochę podmalować?
Nie.
Plugawić?
Ja tak nie robię.
Może jakieś plugawionko? A może jakieś plugawionko, przepraszam, jakieś, może jakieś ten, jakiś wandalizm mały, no plus kościół jest, no. Pani tak przychodzą, w ogóle samo się nie zdemoluje, no.
Czy mógłby pan robić swoje prowokacje jakimś innym?
Nie, no akurat trafiło na panią, ma pani wyjątkowego pecha. Dlaczego pani nie zdemoluje?
Mikołaj Janusz był wczoraj moim państwa gościem. No i co sądzisz o tych demonstracjach? Ja czasami nazywam te demonstracje, patrząc na to, że jakby nie patrzeć, organizatorów tychże protestów w ogóle nie ma i taka młodzież, która nie ma co robić, pojawia się na dniach Wagarowicza. Pamiętasz, w naszych czasach, gdy chodziliśmy do szkoły, Bogdan, kiedy to było? Bożeż ty mój.
Bardzo dawno.
Long time ago, jakby powiedzieli mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy, no to myśmy to robili podczas pierwszego dnia wiosny. Brało się gitary, chodziło się do różnych parków, tudzież lasów na Polany, no i tam świętowaliśmy ten Dzień Wagarowicza. Tak prywatnie, co sądzisz o tych wszystkich historiach? No każdy protest w zarodku ma jakąś słuszną pretensję do systemu albo do tego, co dzieje się na tym świecie, na tym padole łez i rozpaczy. Natomiast jeżeli nadchodzą historie pod tytułem demolujemy i przeszkadzamy innym ludziom, nie wiem, modlenie się albo chodzenie do kościołów i jakichkolwiek świątyń, no to ja z tym się nie zgadzam. Twoja ocena?
Przede wszystkim chciałbym tutaj zaznaczyć, że wypowiadam się jako ateista i jako przeciwnik Prawa i Sprawiedliwości. Nie podoba mi się forma tego, co dzieje się w Polsce. Przede wszystkim te wulgaryzmy, które są widoczne na każdym kroku. Wchodzenie do kościołów. Mnie osobiście kościoły nie interesują, więc tam po prostu nie wchodzę. Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem wiary, czy też samego kościoła jako takiego, po co tam wchodzi, po co przeszkadza tym ludziom, którzy tam się po prostu modlą. Widziałem kilka obrazków, które pokazywały coś takiego i po prostu w jakiś sposób poruszyło mnie to. Z całą pewnością nie ma mojej zgody na to, żeby niszczyć pomniki, tak jak był napisany numer telefonu na pomniku bodajże powstańców warszawskich. Ale też nie ma mojej zgody, żeby demolować miasto, przeszkadzać ludziom i przeszkadzać wszystkim mieszkańcom Polski, którzy akurat nie są zwolennikami tych poglądów, które prezentowane są w tym momencie przez panie, a jednocześnie przeszkadzać innym, którzy nie mają możliwości protestować, no chociażby dlatego, że nie dostali takiej zgody na marsze czy na wyjście z domu przez swoich, nie wiem, szefów, rodziny, kogokolwiek. Z całą pewnością dokładnie tak samo dzieje się tutaj w Irlandii, bo ja dosyć intensywnie obserwuję to, co dzieje się pod naszym konsulatem honorowym w Limerick. No i tam też powieszone są takie transparenty z wulgarnymi słowami, co mi się w ogóle nie podoba, ponieważ bardzo źle odbierani w tym momencie jesteśmy chyba przez Irlandczyków. Ja rozumiem, że złość, która narasta w tym momencie w społeczeństwie, jest wysokiego stopnia, ale jednocześnie zachowajmy odrobinę kultury. My wszyscy znamy te słowa, bo naprawdę posługujemy się nimi właściwie na co dzień. W takich prywatnych kontaktach zdarzy nam się wyrwać jakieś niekulturalne, niecenzuralne słowo. Ale na litość boską, dlaczego my musimy to wszystko pokazywać gdzieś, gdzie jesteśmy za granicą, pokazywać się, że jesteśmy właściwie narodem niekulturalnym. Na to mojej zgody nie było i nigdy nie będzie. Protestujmy, ale w cywilizowany sposób. I to jest moja opinia w tej sprawie.
Wiesz co, wydaje mi się a propos tych protestów, mini protestów, czy to pod konsulatem w Dublinie, czy pod honorowym konsulatem w Limerick, że za chwil kilka te osoby, które zostawiały te wieszaki albo te niecenzuralne hasła, no zgłoszą się po kasę do konsulatu na różne działania kulturalne, prawda?
Prawdopodobnie tak. Ja myślę, że jest to przede wszystkim forma wsparcia naszych pań w Rzeczypospolitej Polskiej i za to bardzo dziękuję, że tak postępujemy, solidaryzujemy się, ale jednocześnie bądźmy poważni. W Irlandii nas to właściwie nie dotyczy, bo tutaj aborcja jest dozwolona. Można zrobić to tutaj, można zrobić to w Irlandii Północnej, czy jadąc do Wielkiej Brytanii. Jednak cały czas będę powtarzał, zachowajmy odrobinę kultury, bo tego brakuje w polskim społeczeństwie w Irlandii i to da się słyszeć na każdym kroku. Proszę Państwa, ja opowiem taki przypadek z mojego życia. Do niedawna, właściwie nie do niedawna, bo kilka lat temu przestałem robić zakupy w jednym ze sklepów dużej sieci niemieckiej. No chociażby tylko dlatego, że było tam bardzo dużo Polaków i te nasze słynne przerywniki słyszane były na każdym kroku. Tam były też matki z dziećmi, tam były osoby starsze, tam byli Irlandczycy, inne nacje. No niestety, te nasze słynne słowa, które wypowiadane są jako przecinki, zdarzały się tam nader często, co mnie bardzo denerwowało. I po prostu zrezygnowałem z zakupów akurat w tym miejscu.
Bogdan Ferenc, ja czasami mówię, że to słowo dosyć twardo brzmiące. Ja czasami, uśmiechając się jako polonista, mówię, że to jest używane jako tak zwana partykuła wzmacniająca wypowiedź człowieka.
Ale zawsze możemy wtedy użyć słowa azalisz czy też peżot.
No tak, oczywiście, no ale to już trochę... A, trzeba pomyśleć. Panie i panowie, 8:17 w Dublinie, 9:17 we Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie. www.wnet.fm. Natomiast kwestia tych protestów to również to nasze domknięcie lockdownowe. Jeszcze jedna historia, drogi Bogdanie, bo przecież zastanawia mnie opieszałość naszej policji, zastanawiam się, co robi minister spraw wewnętrznych i administracji, no bo przecież są równi i równiejsi, no bo skoro nie patyczkowano się z protestującymi, którzy protestowali przeciwko obostrzeniom, z przedsiębiorcami, gdzieś niedaleko Zamku Królewskiego i Kolumny Zygmunta, ledwie 1,5 tygodnia wcześniej, no to dlaczego takie zachowania wobec demonstrantów a propos kwestii zmian i decyzji Trybunału Konstytucyjnego w kwestii przerywania życia? Ja tego nie rozumiem, drogi Bogdanie. Czyżby tutaj jakaś gra polityczna, czy są równi i równiejsi i rząd Prawa i Sprawiedliwości przestraszył się tych protestów?
Wydaje mi się, że to trochę za daleko poszło i rząd właśnie Prawa i Sprawiedliwości troszkę jakby schował się do narożnika. Ale tutaj też należy przypomnieć wszystkim, którzy protestują, że za chwilę odzyska siły czy też rozum, jeżeli tak już rozmawiamy. I te protesty mogą być tłumione w dużo ostrzejszy sposób. Tego oczywiście bym nie chciał. Ja jestem całym sercem za protestującymi, ale jednocześnie muszę zaznaczyć, że te sprawy mogą pójść w złym kierunku. Oczywiście widać pewne niezorganizowanie tych wszystkich protestów, bo o ile ludzie zbierają się i jest to takie pospolite ruszenie, to z całą pewnością nie ma nad tym nadzoru. Jeżeli już ma być to ogólnopolski, ogólnokrajowy protest, strajk, czy jak to będziemy sobie nazywali, zróbmy to w sposób skoordynowany, żeby nie było możliwości zarzucenia protestującym, że są po prostu ludźmi, którzy wprowadzają chaos w życie naszego kraju.
Bogdanie, a jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówię, znam kilka głośnych organizatorek tych marszów, tak zupełnie prywatnie i z zupełnie innej przyczyny i tak zastanawiam się, czy może sięgnąć do sieci ich numery, prywatne numery telefonów i adresy mailowe, myśląc o tym, co zrobiono, po prostu podając adresy, miejsca zamieszkania osób, które mają inną wizję a propos tego, o czym, na jaki temat wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Co sądzisz o takiej sytuacji? No i wtedy te panie mówią, że no przecież no osoba publiczna no może się z tym liczyć, natomiast gdyby na przykład pod drzwi organizatorek tychże protestów na przykład pojawili się dżentelmeni z ENR-u albo kibole, chociażby Lecha Poznań czy Legii Warszawa, no to wiesz, jaka byłaby narracja, prawda?
Myślę, że branie odwetu na tych osobach jest też niedobrym rozwiązaniem i z całą pewnością w mojej opinii oczywiście te numery, adresy telefonu telefonów, przepraszam, adresy i numery telefonów nie powinny być podawane. To, co robimy w pracy jako przedstawiciele narodu, czy jako protestujący, to róbmy to tam. Ale ta nasza pewna sfera prywatności niechaj będzie zachowana. Co prawda możemy to porównywać do tego, jak jest w Irlandii, bo tutaj te adresy, numery telefonów są właściwie znane wszystkim, więc można tutaj swobodnie zadzwonić do premiera, jeżeli ktoś ma takie życzenie, bo numer telefonu jest właściwie ogólnodostępny. Można posługiwać się jego adresem mailowym, więc napisać również do niego. My oczywiście wiemy, gdzie mieszka premier Martin, my wiemy, gdzie mieszka wicepremier Varadkar, z tym, że to jest troszeczkę inna kultura tutaj. Tutaj rzadko
wiemy,
kto,
gdzie mieszka
nie wiem, czy w ogóle Achen. Czy ktoś sobie w ogóle pozwoli na to, żeby iść pod dom i protestować. Co prawda były niedawno takie przypadki, bo były protesty pod domem ministra, ówczesnego ministra zdrowia, no ale były bardzo ostro krytykowane przez całą Irlandię, przede wszystkim przez prasę. Także tutaj bardzo rzadko to się zdarza. W Polsce jesteśmy, no nasza ta słowiańska fantazja może nieraz ponieść i niestety takie rzeczy nie powinny być robione, chociażby tylko ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi, bo naprawdę może dojść do sytuacji groźnych, które będą nam później ciążyły przez całe życie i będą się odbijać w niekorzystny sposób na wizerunku zarówno kraju, jak i poszczególnych osób.
A właśnie, drogi Bogdanie.
Słuchacie Radia Wnet.
Bowiem widziałem takie sceny, kiedy dość wulgarna młodzież szła w kierunku pewnej świątyni, pod którą stali kibice Lecha Poznań. I nagle potem w ciągu 30 sekund zmieniły się proporcje i nagle było wzywanie policji, aby chronić przed kibicami Lecha Poznań, którzy absolutnie nic nie zrobili, tylko szybszym krokiem podeszli w kierunku protestujących. Ale jeszcze nie o tym, kończąc temat tych protestów.
W mojej ocenie była to nagonka, no ale...
Jaka nagonka, Bogdanie?
No na protestujące osoby, bo kibole sobie urządzili zabawę z tego po prostu i atakowali w mojej ocenie.
Nie, Bogdan, mówimy o Lechu Poznań, gdzie ze sprayami podchodzili protestujący pod kościół i nie spodziewali się, że tam stoją kibole po prostu.
Rozumiem.
I nagle potem... Pokolenie...
To jest potwierdzenie tego, że znowu mamy niszczenie, czy też próbę niszczenia obiektów sakralnych, czy też budynków historycznych, pomników.
Dokładnie.
To tak jak mówię, nie powinno mieć miejsca i nie powinno się nigdy zdarzyć.
Natomiast Bogdanie, powiedzmy sobie szczerze i powiedzmy protestującym, jakimkolwiek, że gdyby do takich, tutaj do takich wypadków by nie doszło, bo doskonale wiemy, co dzieje się, kiedy nieprzestrzegane są te wszystkie zasady związane z maseczkami, z dystansem społecznym i tak dalej. A poza tym, gdyby doszło do niszczenia czegokolwiek, no to nasza irlandzka policja, która jako garda jest strażnikiem pokoju i strażnikami pokoju, no to tutaj nie byłoby patyczkowania. Przypuszczam, podobnie byłoby we Francji czy w Niemczech, prawda?
To prawda, tutaj z całą pewnością nasi policjanci zareagowaliby. Na początku próbowaliby tłumaczyć, że zachowania są nieodpowiednie, ale jeżeli w grę wchodzi później już ta stadna taka reakcja i nie dociera nic do osób protestujących, czy też wszczynających burdy, no w takim układzie nasza garda jest wtedy stanowcza. Zaczynają się po prostu aresztowania, zamykanie w aresztach, czy też w komisariatach, przesłuchania, no i później oczywiście kończy się to sprawą w sądzie. Ja jestem, tak jak powiedziałem, zwolennikiem tych protestów, jestem za tym, żeby te protesty się odbywały, ale cały czas powtarzam, żeby to było w kulturalny, spokojny i rozsądny sposób.
Zwłaszcza, że organizatorzy tych protestów często sobie przeczą pod kątem poszanowania innych ludzkich jednostek, którzy mogą myśleć sobie inaczej. No bo skoro Wolter mówił, że mógłbym umierać za to, abyś głosił to, z czym się absolutnie nie zgadzam. Ciekawe, czy ta młodzież wie cokolwiek o Wolterze, czy innych historiach, które działy się w czasach tak zwanych encyklopedystów. Nie wnikam, ale cóż, no patrząc po słownictwie rynsztokowym, no jest to klęska naszego systemu edukacji.
Poszedłeś za daleko po prostu. prostu już w tym momencie.
No przepraszam cię, Bogdan, ale cóż, to są takie wiedza podstawowa z naszych czasów, pamiętasz, że dzisiaj bylibyśmy w stanie powiedzieć i coś z biologii, fizyki, chemii organicznej, chociaż niektórzy pamiętają tylko jeden wzór z tej chemii, ale nie o tym. 9.25 w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie, 8.25 w Dublinie, w Galway, w Belfaście i w Londynie. A teraz, drogi Bogdanie... Za chwilę ta mitologiczna, ważna część Celtów, czyli święto Samhaina, które stoi w kontrze do święta ziół światła Beltane. Natomiast po raz pierwszy od bardzo wielu, wielu, wielu lat ta noc Samhaina będzie spowita w poświecie księżyca.
To może ja powiem po polsku: noc Halloween będzie spowita w poświatą pełni księżyca, ale będzie to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ ostatni raz takie zjawisko miało miejsce w 1955 roku, czyli bardzo dużo lat temu. Kolejną ciekawostką jest tego, że pełnia przypada już drugi raz w tym miesiącu, co też nieczęsto się zdarza i też jest podkreślane przez astronomy Ireland. To jest taki magazyn, który zajmuje się zjawiskami naszego nieba. Kolejną ciekawostką tego wszystkiego jest to, że będzie to niebieski księżyc. Specyficzne ustawienie odległości i kąta od Ziemi sprawi to, że światło odbite od Słońca będzie miało taką niebieskawą poświatę, co też nie zdarza się bardzo często, jeżeli mówimy o pełniach księżyca. Jest też jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ następne takie zaćmienie księżyca, czyli w nocy z 31 na 1 listopada, będzie dopiero za 20 lat. No i tutaj możemy sobie mówić, czy ta noc faktycznie będzie dla nas wyjątkowa, czy taką wyjątkową nie będzie. W naszej kulturze Halloween jako takie nie przyjęło się jeszcze bardzo głęboko, nie jest to obchodzone tak, jak jest to robione tutaj w Irlandii. My bardziej skłaniamy się do tego, aby 1 listopada iść na groby naszych najbliższych i tam postawić im świeczkę. I myślę, że jeżeli już jesteśmy za granicą i przyjęliśmy część tych wzorców zachodnich, to zarówno możemy celebrować Halloween, jak i pamiętać o tym, o naszej historii, o ludziach, od których się wywodzimy, iść na cmentarz, czy iść pod jakimś krzyżem postawić znicz dla upamiętnienia osób, które zmarły.
Zwłaszcza, że warto też poczytać mitologię Celtów i trochę zagłębić się w te wszystkie kwestie Samhaina, święta Beltane i tych wszystkich historii, zwłaszcza, że to jest tradycja tej ziemi, gdzie jesteśmy rezydentami, a z drugiej strony dużo jest podobieństw do tego, o czym będę dzisiaj opowiadał w programie Cienie w jaskini, gdzie i o Samhainie, o wierzeniach dawnych Celtów, ale również przez pryzmat tego, co pisał w czwartej części Dziadów nasz wielki Adam Mickiewicz i muzyka tych, którzy gdzieś tam już odeszli na drugą stronę luster. A przy okazji, jeżeli mówimy o Dniu Wszystkich Świętych, no to, drogi Bogdanie, tutaj zawsze mówię o ważnej postaci, która być może mgliście młodzieży naszej polskiej kojarzy się może z Australią albo z Austrią, bo też spotykałem się takie, że jeżeli Edmund Strzelecki, to Austria, tak? On odkrył Austrię i coś tam w Austrii, nie, w Australii zdecydowanie. Natomiast w latach 1845-1849, jakby nie patrzeć, nasz wielki rodak przybył tutaj z pomocą, by wspierać Irlandczyków. Mimo że zboże się urodziło, ale trzeba je było w kontyngentach oddać, gdzie na sąsiednią Brytanię, nie urodziły się ziemniaki, ta zaraza ziemniaczana. No i właśnie musimy przypominać tę postać tego naszego wielkiego rodaka, prawda, Bogdanie?
Tak, ja zastanawiam się, gdybyśmy teraz przeprowadzili taką sondę, kto więcej wiedziałby o Edmundzie Strzeleckim. Czy byliby to Irlandczycy, czy bylibyśmy to my? Oczywiście jest kilka pomników upamiętniających tego człowieka. Jest między innymi w Limerick, jest w Galway, ale bodajże jest też jakaś tablica.
Jest tablica przy sklepie Arnott, właśnie przy O'Connell Street. No, sam byłem kilka lat temu przy odsłonięciu tej pamiątkowej tablicy.
ale jednak cały czas wydaje mi się, że Polacy, którzy mieszkają tutaj w Irlandii, którzy są rezydentami Irlandii i obawiają się o swoje sprawy podatkowe w Polsce, to będą jednak wiedzieli dużo mniej o Edmundzie Strzeleckim niż Irlandczycy, którym ten facet jednak pomógł.
I Irlandczycy o tym mówią i traktują go jako jednego z bohaterów, a za swoje zasługi królowa brytyjska odznaczyła go najwyższym orderem. Natomiast teraz, bo niejako Bogdan Ferenc wywołał pewien temat, panie i panowie. Za tydzień zrobimy absolutnie wszystko, aby ktoś z Ministerstwa Finansów w sposób precyzyjny odpowiedział nam, czy Polacy na Szmaragdowej Wyspie albo w innych zakątkach Europy mają się obawiać. Czego obawiać się, drogi Bogdanie? Bo ty śledzisz te wszystkie zapiski i komentarze w cyberprzestrzeni, no i Polki i Polacy coraz bardziej się lękają. No i coraz częściej mówią o tym w sieci, że będą rezygnować z drugiego obywatelstwa polskiego.
Przede wszystkim powinni obawiać się nieścisłości, jakie pojawiają się w polskiej prasie, bo głównie stamtąd czerpane są wiadomości. Chodzi oczywiście o podwójne opodatkowanie, bo taką ustawę przyjął nasz Sejm, czyli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale jednak w ustawie mamy całkiem inne sformułowania niż przedstawiane jest to w polskiej prasie, w polskich mediach. Ja oczywiście pozwoliłem sobie wczoraj przeszukać kilkanaście, czy też kilkadziesiąt już chyba tytułów prasowych, które właśnie mówiły o tym właśnie podwójnym opodatkowaniu, o centrum interesów i o różnych innych sprawach związanych z opodatkowaniem osób, które mieszkają poza granicami Polski, jednak nigdzie nie znalazłem tych słów kluczy. Że nie dotyczy to właśnie rezydentów. I tutaj te sprawy musimy wyjaśnić i z całą pewnością wielu słuchaczy będzie zainteresowanych przyszłotygodniową audycją, w której, tak jak sobie powiedziałeś, zaprosimy kogoś z Ministerstwa Finansów, czy też może z Urzędu Skarbowego, który to od początku do końca, krok po kroku wyjaśni. Ja zapraszam Państwa do siebie na portal, gdzie opisałem w formie felietonu takie wydarzenie, bo ja też miałem do czynienia z Polskim Urzędem Skarbowym, który chciał ode mnie czegoś takiego, żebym płacił podatki za wynajęte w Polsce mieszkanie. No jednak to wszystko można załatwić, jeżeli zna się przepisy, jeżeli umie się nimi posługiwać i jeżeli wytłumaczy się urzędnikom skarbowym w Polsce, że nie oni mają rację.
No, a z tym czasami jest ciężko. Najlepiej powiedzieć, jestem rezydentem podatkowym Republiki Irlandii. Koniec, kropka. A druga maksyma, mieszkam tam powyżej 185 dni i całe centrum życiowe jest właśnie tam. Panie i panowie, a na koniec rzecz, która bulwersuje Irlandczyków i Irlandki.
www.net.fm.
No i cóż, Sinn Féin, którą tak chwaliliśmy za to, że jest nie pancerną totalnie opozycją, również pod kątem pewnych braków albo dysfunkcji gdziekolwiek indziej, ale nie chcę tutaj kopać leżącego, gdy mowa o polskiej opozycji. Natomiast chcę powiedzieć, że Sinn Féin strasznie straciło nie tylko w oczach innych polityków, bo wiadomo, że politycy różnych partii obrzucają siebie błotkiem i cieszą się z tego, jeżeli noga się podwinie. Natomiast jeżeli podpadnie się córkom tej ziemi i synom, Irlandkom i Irlandczykom, którzy głosują i którzy mieli nadzieję, że formacja polityczna Sinn Féin wreszcie się odradza i wreszcie będzie tym zdrowym elementem irlandzkiej sceny politycznej, aż tu nagle okazało się, że niektóre biura wzięły covidowe pieniądze na działalność. Jaką działalność, Bogdanie, szefie najpoczytniejszego portalu polska-kije.com na Szmaragdowej Wyspie?
O ile powiemy jeszcze sobie o polskiej opozycji, to zapewniam cię, że nie będę ci wiązał sznurówek, żebyś ich nie kopał, bo należy im się to i to bardzo solidnie taka reprymenda im się należy. W każdym razie, jeżeli mówimy teraz o Sinn Féin, to rozpoczęło się już grillowanie tego ugrupowania, no bo niestety miało za duże poparcie społeczne, no i trzeba było coś zrobić, aby to właśnie zniwelować. Zaczęło się od takich drobnostek, gdzie wytykane było ugrupowaniu Mary Lou McDonald, że jest populistyczne, że oderwane od rzeczywistości, że nie wiadomo, jak można ich propozycje sfinansować. No a ostatni tydzień to po prostu apogeum tego, co się stało, bo troje posłów z Irlandii Północnej zgłosiło się do tamtejszych urzędów, aby otrzymali właśnie to wsparcie covidowe. Ogółem otrzymali 30 tysięcy funtów, które przeznaczone były na działalność, na wsparcie działalności, no ale co się okazuje, tego ugrupowania polityczne, czy też poszczególni politycy nie mają prawa robić. Sprawa może nie byłaby aż tak bulwersująca, gdyby nie fakt, że te dotacje państwowe otrzymali w kwietniu tego roku, a zwrócili je dopiero w tym tygodniu, kiedy wybuchła cała afera. Mary Lou McDonald, czyli szefowa ugrupowania Sinn Féin w Irlandii, powiedziała, że to przez przypadek, przez zapomnienie, tłumaczyła się tak trochę mętnie, no ale coś musiała powiedzieć. W każdym razie trójka posłów, którzy pozwolili sobie na to, aby wziąć te dotacje, złożyło już swoje rezygnacje, nie należą już do partii Sinn Féin, a władze przyjęły to i uznały, że sprawa jest zakończona. Znaczy, ona jest zakończona pod względem formalnym, ale jednocześnie ten niesmak cały czas pozostał i myślę, że tak jak dzieje się to tutaj na wyspie, będzie jeszcze przez kilka dni szeroko omawiana, no aby tak utrwaliła się w pamięci, że jednak politycy też powinni wykazywać się dużym stopniem zrozumienia tego, co się tutaj dzieje, a jednocześnie nie powinni wykorzystywać systemu, który pomaga pracodawcom, który pomaga ludziom, którzy stracili swoje firmy, pracę i właściwie ich życie się zawaliło.
Bogdan Ferenc, panie i panowie, portal polska-kije.com. Zawsze, gdy wybijam godzinę 8:10 pod niebem Szmaragdowej Wyspy, on pojawia się i opowiadamy o tym, co dzieje się właśnie w Irlandii. Interpretacje, nawiązania, czasami krytyczne komentarze. Drogi Bogdanie, słyszymy się jutro tradycyjnie z twoim felietonem Słowo na Sobotę Bogdana Ferenca. Dziękuję ci pięknie, no i przypominam, ale pewnie pamiętasz, że dzisiaj 20 rocznica wydania jakiej płyty grupy U2? All That You Can't Leave Behind. Co powiesz o grupie U2? Tak od siebie?
Znam, słucham, czasami.
No tak, no bo przecież wszyscy mówią, że ach, to już nie jest ta stara, dobra grupa U2, ale te piosenki z All That You Can't Leave Behind bardziej niż bardzo. 8:37 w Dublinie, 9:37 we Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie. Elevation U2, dzisiaj 20 rocznica, precyzyjnie. Kiedy ta płyta pojawiła się na świecie i mają szczęśliwych 12,5 miliona fanów i fanek.